Tą drugą godzinę dzisiejszego programu Muzyka i Sport zdominuje nam Speedway Żużel. Będziemy oceniać, podsumowywać tą pierwszą rundę żużlowej Ekstraligi. A ze mną w studiu cały czas, jak już wspominałem poprzednio, Czesław Cernicki, były trener m.in. drużyny z Zielonej Góry i z Gorzowa, dziś żużlowy ekspert. Witaliśmy się, panie trenerze, więc przejdę od razu do sedna sprawy. Panie trenerze, jaka była ta pierwsza runda naszej żużlowej Ekstraligi pana okiem?
To co kilka tygodni, kilka miesięcy już można by rzec, no bo sezon się rozpoczął 2 miesiące wstecz, no kwiecień, maj mam już za sobą i można powiedzieć, to się potwierdziło w tych naszych przypuszczeniach i założeniach, że będą mecze no ekscytujące, bardzo wyrównane i można by rzec dające dużo emocji, ale moim skromnym zdaniem poziom tych meczów jest zdecydowanie niższy z racji również składu personalnego zawodników, jak też i przygotowania torów, bo nie wszystkie tory daje się przygotować autentycznie do jazdy. I teraz pytanie, czy to jest zasługa komisarzy torów, czy też zasługa ludzi, którzy w klubie pracują, a nie mają doświadczenia, w klubach pracują, nie mają doświadczenia, żeby przygotować i umiejętnie wyprzedzić działania komisarzy, bo jak śledzę nazwiska tych komisarzy, to można powiedzieć, to w wielu przypadkach są to ludzie, którzy nie byli związani stricte z warsztatem żużlowym na torze czy szkoleniowym. To są, można powiedzieć, ludzie, którzy byli przy żużlu na jakichś funkcyjnych jako osoby funkcyjne, dlatego można rzec, takie są, a nie inne przypadłości, a mniej doświadczeni trenerzy zawsze będą się tłumaczyć, szkoleniowcy, sztab szkoleniowy będzie się tłumaczyć tym, że ktoś przeszkadza, albo przeszkadza pogoda, albo przeszkadzają komisarze toru. I dlatego ta pierwsza runda ekscytująca, wyrównana, emocjonująca. O dziwo, ludzie jeszcze kochają ten Speedway, ten nasz kochany żużel i wszyscy takiego mówią, którzy się znają na żużlu, eksperci, że takiego sezonu dawno nie było z racji tego, że no tłumy walą na mecze, wszędzie jest praktycznie po kilkanaście tysięcy ludzi na stadionach. No również dotyczy to i pierwszej ligi, gdzie nie mniejsze są ekscytujące zawody, pojedynki, bo ci faworyci, którzy byli kreowani na faworytów przed sezonem, palą na dzień dzisiejszy ogony. Myślę o Orle Łódź i Zduńku Gdańsk.
To my jeszcze wrócimy do Ekstraligi, bo w Ekstralidze chciałem najbardziej tutaj najwięcej z panem porozmawiać. Jak spoglądamy w tabelę, to na czele Fogo Unia Leszno, czyli zespół broniący tytułu mistrzowskiego. Faktycznie to Leszno jest, jak to się mówi, poza zasięgiem aktualnie pozostałych ekip. Nikt nie jest w stanie ich doścignąć.
Używając terminologii zamieszkłych czasów, terminologii kolorskiej z wyścigu pokoju, jest pierwsza ucieczka taka zdecydowana Unii Lesznej. Za nią zaraz trzy zespoły, mówię o Częstochowie, Wrocławie, Gorzowie, którzy są tymi zespołami, którzy gonią Unię Leszno. Dalej jest na pograniczu tego wachlarzyka Tarnów z 6 punktami, no i końcówkę zajmują 3 takich outsiderów, w cudzysłowie outsiderów: Faluba Zielona Góra, Torium Gegam Grudziądz. Jeżeli by mamy na dzień dzisiejszy to, że jest to koniec pierwszej rundy. Inna rzecz, że ta premia w postaci, że wygrywa się zdecydowanie pierwszą zasadniczą rundę, jak też i końcową zasadniczą rundę rewanżową, ale przed nami są play-offy i w tej sytuacji ta wygrana zasadniczej rundy nie daje żadnej premii przed play-offami, a w tych pojedynkach na pewno będą to pojedynki ekscytujące, będą pojedynki dające dużą frajdę kibicom, ale trzeba, musimy pamiętać, że zdobycza na przykład Unii Leszno, która wygra zdecydowanie rundę zasadniczą, nie premiują w niczym przed play-offami i w tej sytuacji cieszą się wszyscy, cieszą się kibice, że ta czy inna drużyna może to miejsce zająć, ale na dzień dzisiejszy no praktycznie, jeżeli by nie zaszedł żaden kataklizm, to Unia Leszna tą decydującą fazę rozgrywek może rozegrać w Cuglach.
To jeszcze o zespół Zeszna pana dopytam. Zespół także, myślę, bliski pana sercu, bo przecież Mistrzostwo Polski jeszcze nie tak dawno pan z Unią zdobył. Czy trener, menadżer Piotr Baron ma aktualnie kompletną drużynę?
Powiem tak, że praktycznie na każdej pozycji jest kompletna drużyna, bo nawet w sytuacji, kiedy wrócił pod koniec kwietnia po kontuzji, ciężkiej kontuzji, złamania stopy, kapitan Piotr Pawlicki, no to ta drużyna jest praktycznie kompletna. Do tego są bardzo dobrzy juniorzy, bardzo dobrzy juniorzy. W odwodzie mają jeszcze dwóch kolejnych, mówię, Schlautenbergu i Trofimowie, którzy terminują w rozgrywkach drugiej ligi i tam, można powiedzieć, szlifują formy, mając raptem są na początku kariery tej juniorskiej i są już w odwodzie, a Kubera i Smektała to są jeszcze bardzo, bardzo młodzi zawodnicy, bo przed nimi jeszcze dwa lata i przed Smektałą, a przed Kuberą trzy sezony jeszcze jako juniora. Także Leszno jest zabezpieczone tutaj na różnego rodzaju kataklizmy. Do tego dochodzi Brady Kertz i praktycznie drużyna jest praktycznie kompletna i nie ma gdzie uderzyć i znaleźć słabej strony.
To teraz o drugi w tabeli Włókniarz chciałem pana zapytać, Forbet Włókniarz Częstochowa. Po tym przyjściu trenera Marka Cieślaka i pewnych zmianach w składzie, pana zdaniem to jest taki czarny koń przynajmniej tej pierwszej rundy? Czy to jest taka niespodzianka in plus postawa Częstochowian?
Powiem tak, zacznę od juniorów. Ciekawi juniorzy, bo ci juniorzy w zeszłym roku zdobyli młodzieżowe drużynowe mistrzostwo Polski i są bardzo groźnymi młodzieżowcami na własnym torze. Na torze, na którym piękne są zawody, bo tam się i przed przyjściem Marka Cieślaka tam były ekscytujące zawody, bo tam się jeździ od krawężnika do odmuchanych band i wszędzie się można zaczepić, z każdej pozycji można powiedzieć na torze można zaatakować. Pomimo, że tor jest długi, ale ekscytujące i są widowiskowe te zawody. Do tego kibice tworzący niesamowity klimat, bo tam nie przychodzi po kilka tysięcy, ale grubo pod 20 tysięcy, a nawet więcej. I myślą też częstochowianie o rozbudowie drożony stadionu, bo jest za mały. Ale jest to na pewno niespodzianka. I w tej sytuacji może te mecze na wyjeździe, oni taktycznie rozgrywają mądrze, nie silą się na wielkie wyniki na wyjeździe, no bo możemy powiedzieć, osłabiony Gorzów rozprawił się z Częstochową bardzo szybko i zdecydowanie. Szkoda, że tego nie powtórzyła wcześniej Zielona Góra, bo autentycznie na wyjazdach ta Częstochowa nie jest aż tak takim monolitem, ale na swoim torze jest zespołem praktycznie nie do pokonania, chociaż ten ostatni mecz z Toruniem był meczem emocjonującym i w tej sytuacji, jeżeli w cudzysłowie liderzy, którzy byli w Toruniu kontraktowani, jak Paweł Przedpełski czy Iversen, by zrobili po kilka punktów więcej, po kilka, nie kilkanaście punktów, no to ten mecz by się zakręcił w granicach remisu. Ale ta Częstochowa na dzień dzisiejszy jest na drugim miejscu, ale jest to drużyna ciekawa i moim zdaniem godna tego, żeby być po wielu, wielu latach w playoffach.
Zakontraktowanie przez częstochowskich działaczy Fredrika Lindgrena to był taki strzał w dziesiątkę. No jeszcze Adrian Miedziński tam całkiem dobrze się pokazuje.
Sądzę, że po tych takich początkowych szaleństwach Adriana nastąpiło takie uspokojenie. Na pewno możliwe, że jakieś łagodzące środki od ojców Paulinów zostały zastosowane, bo się uspokoił i to jest całkowicie inny Adrian Miedziński. Adrian z najlepszych lat wtedy, kiedy zaczyna, bo to była taka osobowość naprawdę mądrego zawodnika, mądrego człowieka, nie podejmującego decyzji na torze szybkim, szaleńczym, jakimś wariackim pomysłem. I tu jest ten Adrian, który pogrążył Toruń, ale też na pewno patrząc na Lindgrena, który jest całkowicie odmienionym Lindgrenem w sensie i osobowości, jak też i jako zawodnik, jako człowiek, no bo zdecydowanie wyszczuplał i sądzę, że jest to, a że potrafił jeździć, no to już kilka lat temu, kiedy był wielokrotnie, kiedy Liga Angielska była no zdecydowanie naszpikowana tymi gwiazdami z Grand Prix i Lindgren jeżdżąc tam był jednym z najlepszych, a w niektórych sezonach najlepszym zawodnikiem i sądzę, że do tego, jeżeli się dostroiło sprzęt, ale sądzę, że nie można cały czas dopatrywać się, że Lindgren ma taki sprzęt, który no przekracza możliwości innych zawodników, bo te stanie i ci topowi zawodnicy mają dostęp do wszystkich tych najlepszych tunerów i sądzę, że nie sprzęt w tym wypadku decyduje, bo ostatnie Grand Prix i porażka taka Patryka Dudka, sam Patryk z klasą mówi, że on popełnił błąd, a nie to, że Lindgren był taki szybki.
A kolejną niespodzianką, bo już mówiliśmy o tym, że Częstochowa pewną niespodzianką tej pierwszej rundy jest, a Beniaminek z Tarnowa, bo część ekspertów, a mam wrażenie, że może nawet i większość wskazywała na pożarcie tej jaskółki tarnowskie. Tymczasem po tych 7 meczach oni wygrali 3 właśnie z tych 7 spotkań, no i z dorobkiem 6 punktów są obecnie na 5 miejscu w tabeli.
Słusznie pan zauważył, panie redaktorze, że wielu tych ekspertów na pierwszym miejscu wskazywała Unię Tarnów na ten, można powiedzieć, blamasz od razu od początku i czytanie tabeli od tyłu. A jednak zaskakujące, cóż, Nicky Pedersen znakomicie jeździ w lidze, nawet z kontuzją.
Odrodził się po tej poważnej kontuzji.
Tak, na pierwszym miejscu stawia zawody ligowe. Do tego Kenneth Biere, bardzo dobry ligowy zawodnik. Może te najlepsze lata już ma za sobą, ale pamiętamy jeszcze go z kilka lat temu wstecz, kiedy wygrywał tutaj Grand Prix Challenge w Zielonej Górze w ekstremalnych warunkach i praktycznie po 4 tygodniach po złamaniu uda. Jechał na takim, przepraszam, w cudzysłowie kartoflisku i wygrał te zawody. Także to jest kawał wojownika, kawał zawodnika. No do tego tu mam wielką satysfakcję, bo tego zawodnika tak śledzę, Kuba Jamruk. Nigdzie.
No właśnie, czy to nie jest ten klucz do jakiegoś tam, powiedzmy, sukcesu, tak, Tarnowian? Zawodnik, prawda, z pierwszej ligi pozyskany, a czy to jest wychowanek, tylko wrócił do Tarnowa?
Jeździł w pierwszej lidze i wrócił do Tarnowa. W tych wszystkich wcześniejszych rozgrywkach nie był to topowy zawodnik, nie rzucający się i w kategorii młodzieżowej i na początku swojej kariery seniorskiej, a tu robi znakomity wynik. Do tego jakby się dostroił jeszcze Mroczka, który ma jeszcze lepsze osiągnięcia i doświadczenia niż Kuba Jamruk, to ten Tarnów, ja sądzę, że będzie się z meczu na mecz coraz bardziej tworzył monolit i będzie bardzo, ale to bardzo groźnym przeciwnikiem.
Mówiliśmy o niespodziankach, to jeszcze w tej pierwszej części naszej rozmowy chciałem pana zapytać o największe rozczarowanie. To tym rozczarowaniem jest naszpikowany gwiazdami Getwell Toruń, okupujący przedostatnie miejsce w tabeli?
No na pewno tak. No, już nie chcę tam dywagować o innych, można powiedzieć, pozasportowych tam harcach takich czy innych osobowości z naszego świadka żużlowego. Ale no jestem bardzo mocno rozczarowany teraz, jeżeli Iversen się tłumaczy, bo zresztą ma którego tego zawodnika no bardzo dobrze znam. I to nie jest zawodnik, który się tanio tłumaczy. I on mówi, że teraz musi naprawić bark, który w zeszłym roku uległ kontuzji. No to pytanie jest tak, ja całą zimę również przepowiadał, że jest wszystko zaleczone i z drugiej strony też miałem informację, bo wielokrotnie z Jackiem Frączakiem rozmawiałem, że wszystko jest na tym, a tutaj Iversen tłumaczy się, że dolegliwości barkowe nie pozwalają mu osiągnąć takiego wyniku, na jaki oczekują mi kibice i włodarze klubu i sztab szkoleniowy Torunia, bo sądzę, że ten sztab szkoleniowy jest praktycznie kompletny i nie wchodzę w te inne pozasportowe tematy, ale w przypadku cieszę się bardzo, że wrócił do tego sztabu Karol Ząbik, syn seniora Ząbika i sądzę, że to jest taki powiew świeżej krwi w Toruniu i zaczyn ku temu, żeby Toruń wrócił znowu ze swoimi znakomitymi wychowankami do czołówki klubów szkolących młodzież, bo tych wszystkich tam rozgrywkach na minitorach 250 Toruń jest w czołówce. Natomiast od wielu, wielu lat, od kilku lat, kiedy byli bracia pulczyńscy, wszyscy się zachwycaliśmy, jak pokonywali Jasona Krampa w jego szczytowej formie. Od tamtego czasu, bo Paweł Przedpelski przyszedł nie ze szkółki, nie z żadnej, tylko przyszedł z motocrosu. No i ta osobowość tego Pawła dla mnie jest taką wielką, wielką zagadką ku temu, że co się dzieje z tym Pawłem, że idzie tak bardzo, bardzo ku dołowi, bo to dla mnie była jedna z najlepiej zapowiadających się karier, której wróżyłem naprawdę dużą, dużą przyszłość.
To jeszcze słów kilka o drużynie, która jest blisko Torunia, bo w Grudziądzu Mr. Garden GKM, czerwona latarnia w tej chwili żużlowej Ekstraligi, zaledwie jeden mecz wygrany, jeden remis. To jest w tej chwili według pana kandydat numer jeden do spadku?
No jeszcze bym za wcześnie o tym mówił, panie redaktorze, o tym, czy bo to się będzie moim zdaniem toczyła ta wojna i to będzie potężna wojna do końca rozgrywek i wejdziemy w te wszystkie najciekawsze mecze dopiero są przed nami, bo i przed Zieloną Górą i przed Gorzowem, ale też przed i Grudziądzem. Moim zdaniem Grudziądz po przejściu Przemka Pawlickiego liczyłem też, że będzie tym zespołem, który będzie tak lokował się. Nie dawałem im szans na, że od razu będzie kandydat do playoff, do czwórki najlepszej, ale byli to kandydaci w tej podstawowej szóstce, którzy by walczyli o tą czwórkę najlepszych. No, a w tym wypadku sądzę, że niepotrzebnie tam, bo z tego co wiem, zaczęto doszukiwać się innych sytuacji, zaczęto cudować z torem.
A nie wiadomo, kto prowadzi chyba tę drużynę, bo tam menadżer Tomasza Goloba nagle dołączył do sztabu, potem Robert Kościecha i to tak w sumie nie wiadomo.
I dlatego ja cały czas mówię, jak jest 12 apostołów przy stole, to jest to 12 za dużo, bo jeden powinien być jeden wódz. Jeden pan i decyduje, a to dla mnie ta sytuacja i robienie później tor twardszego niż jeszcze był, no to sądzę, że kilka miesięcy temu, w zeszłym roku nie było zarzutów i chwalono Roberta Kępińskiego, człowieka naprawdę skromnego, ale nieprawdopodobnie pracowitego. On tam przecież całą tą robotę zna od podszewki i nikt tak jak on nie przygotowywał i nigdy na nic się nie uskarżał. To sądzę, że wtrącanie się innych osób tam i bardziej celebrytów niż autentycznie znających ten fach, jest to będzie, jeżeli faktycznie to się ziści, to będzie gwóźdź do trumny.